najlepsze, bo pomorskie.
Niepozorne i spokojne podwórko we Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów, mimo że słychać pędzące kilkadziesiąt metrów stąd samochody, jest to miejsce wyjątkowe. Pan Jan Kruszewski, który jest ze mną, twierdzi, że jest w stanie zabrać mnie w podróż kilkadziesiąt lat wstecz.
Cofniemy się za chwilę w czasie do początku lat 70. W mieszkaniu jest pokój, w którym zachowały się rzeczy, cały wystrój i meble z tamtych czasów, niezmienione. Proszę przygotować się do takiej podróży w czasie.
Bo pan Jan Kruszewski jest inicjatorem, pomysłodawcą, właścicielem wystawy, którą chyba nawet można by nazwać muzeum, prawda?
Tak, tak, było to muzeum otwarte na jeden wieczór w trakcie 20. Europejskiej Nocy Muzeów. Przyszło bardzo wiele osób zainteresowanych tematyką PRL-u.
No właśnie, zdradźmy już samą nazwę, Perła PRL-u, prawda?
Może te czasy nie były jakąś perłą, ale w tej nazwie perła jest skrót PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa.
To nie przedłużając, wchodzimy zatem.
Tak, tak, zapraszam. Już przy wejściu na parterze można zobaczyć jego kraty. Pan...
Tak wyglądały niegdyś klatki.
Tak niegdyś klatki wyglądały. Stalowa, drzwi stalowe z prętami, też stalowymi. Wygląda trochę jak w areszcie śledczym.
No właśnie, tak sobie pomyślałem. Ale my nic złego nie zrobiliśmy. Idziemy sobie spokojnie na górę, sąsiadom nie przeszkadzając.
Schody wykonane z lastryko. Po drodze można zobaczyć też barierkę starą i sąsiedzi zachowali gabloty na gazety, prenumeraty. Jest też instrukcja przeciwpożarowa z początku lat 60. Też sąsiedzi zadbali o zachowanie pewnych detali sprzed kilkudziesięciu lat.
Adres dokładny już możemy zdradzić. Ulica Partyzantów 95 łamane na 97. Mieszkanie?
Mieszkanie 9.
Mieszkanie 9. Wchodzimy. Ale powiem panu, że w środku jak się wejdzie... Zwykłe mieszkanie, chyba że mnie pan zaskoczy, jak wejdziemy tak, do któregoś z pokoi.
Zwykłe mieszkanie, bo po remoncie jest lokal, ale jednego pokoju nie miałem serca ruszać, dlatego zachował się w stanie takim, jaki był właściwie, powstało to pomieszczenie raz budową tego bloku na początku lat 60.
A mieszkanie w pana posiadaniu? Jak się znalazło?
Babcia i dziadek mieszkali w tym miejscu, dlatego to były ich rzeczy i zostały w ten sposób zachowane w rodzinie. Ma to pewien urok, to kolekcja tych rzeczy, które się zachowały. Niewiele trzeba było robić, aby może najwyżej nowsze książki schować i wyeksponować te starsze. I już mamy efekt właściwie jak muzeum. Jakby ktoś te 50 lat temu tylko wstał i wyszedł z tego pokoju. Tak wygląda to pomieszczenie.
No dobra, zdradza pan szczegóły, odsłania pan karty.
Tak, zapraszam wejść.
Panie Janie, poczułem się, jakbym był u swojej babci.
Dokładnie tak. Takie grandma style. Są tutaj kanapa i fotel z obiciem wykonanym z bukli, takim pomarańczowym kolorze. Jest meblościanka, taka minimalistyczna, z prętami stalowymi, takie rozpierającymi od podłogi do sufitu i na tym umieszczone półki i też szafki zamykane i szafki z suwanymi szybkami, co to jest takie charakterystyczne akurat w meblościankach z lat 60. 70.
I klasyczny barek też jest.
Jest też barek zamykany, tak, i nawet z lampeczką podświetlającą i szklanymi półkami.
Możemy zajrzeć do środka?
Tak.
Jest klasyka.
Kolekcja kieliszków i też butelek z dawnych czasów. To wszystko zachowało się i w piwnicy, i też w pokoju, w pawlaczach, na korytarzu.
Jak zrodził się w pana głowie właśnie taki pomysł? No bo pan mówi, tu kiedyś mieszkali pana dziadkowie, no ale jednak od tego do finalnego produktu, czyli do muzeum, no trochę rzeczy musiało zostać spełnionych.
Zwyczajnie nie zacząłem remontu w jednym pokoju. Aha. I dzięki temu się zachowała ta cała kompozycja i nie miałem serca jej niszczyć.
Ile czasu już na mapie gdańskich muzeów?
To jest zupełnie nowy projekt. To powstało specjalnie na 20. Europejską Noc Muzeów, która była 17 maja. Wtedy ten pokój i też w salonie urządziłem specjalną wystawę, specjalnie z tej okazji.
Dużo gości odwiedziło?
Kilkaset osób było, 700, może nawet 1000 osób nie byłem w stanie policzyć.
Ale pan jest gościnny.
Kolejka na schodach sięgała aż do tej kraty przy wejściu.
Co na to sąsiedzi?
Sąsiedzi też byli zdumieni, zaskoczeni, nawet niektórzy przyszli też zobaczyć tę wystawę.
To pan był przewodnikiem, oprowadzaczem po swoim mieszkaniu?
Tak, tak. I jeszcze musiałem poprosić kolegów, znajomych o pomoc, żeby pomogli utrzymać porządek, ponieważ bardzo dużo osób tutaj przyszło. Dlatego już było nawet przez chwilę trzech kustoszy.
A ja tymczasem ze zdumieniem spoglądam na gablotę, na regały, na nich mnóstwo książek. Niesamowitą kolekcję nagromadzili pana dziadkowie.
Książki, tak, to w każdym mieszkaniu obowiązkowy element, meblościanki, kolekcja książek, też encyklopedia, oczywiście była spotykana w każdym mieszkaniu, encyklopedia, wielka encyklopedia powszechna PWN, to jest akurat 13-tomowa, były też mniejsze wydania, 4-tomowe, mapy ułożone na grzbiecie, na całą szerokość półki, stare albumy ze zdjęciami.
Panie Janie, mi jeszcze rodzice kazali, za co im bardzo z tego miejsca dziękuję, korzystać z encyklopedii podczas nauki, ale dzisiaj to już dzieci chyba nie wiedziałyby, w jaki sposób korzystać. Wszystko przecież w Wikipedii, wszystko w internecie i stamtąd się czerpie wiedzę. Szkoda, że to wszystko tak trochę zanika.
Niestety tak jest właśnie. Łatwiejsze jest wyszukiwanie definicji w internecie. Łatwiejsze jest wyszukiwanie map też w internecie, konkretnych lokalizacji na świecie. Dlatego niestety też mapy drukowane też powoli przechodzą do historii.
O, a tam co na samym szczycie się znajduje? Czy to lampy naftowe? Dobrze widzę?
Tak, tak. Są trzy lampy naftowe. Jedna z takim lusterkiem, która odbija światło, kierując je w środek pomieszczenia. Kiedyś tak były doświetlane wnętrza, czy mieszkań, albo domków letniskowych.
Mogę ściągnąć jeden z eksponatów? O tym sobie ciepło myślę. Tak. Czy dobrze widzę? To jest projektor bajek do czytania?
To jest rzutnik do bajek na kliszy. Nazywa się Ania. W tym miejscu wkładamy kliszę i musimy przewijać taką korbą, zatrzymując kliszę w odpowiednim miejscu, żeby był wyświetlony obrazek na ścianie czy ekranie. I opowiadać trzeba było dzieciom historyjki.
Wie pan, dlaczego to przyciągnęło moją uwagę? Bo moim dziadkom podkradłem właśnie taki projektor i dzisiaj mojej córce takie bajki wyświetlam na ścianie. W moim przypadku to jest jakaś taka tradycja, która nie chciałbym, żeby zanikła. Bo to też jest właśnie rozwijanie percepcji dziecka. Nie tylko bajki w telewizorze, nie tylko bajki z platform jakichś streamingowych, ale właśnie w takiej formie. Dziecko się rozwija i rodzic się rozwija, ponieważ może coś opowiedzieć, prawda?
Tak, tak, to trochę wzbudza kreatywność i też bardzo cieszy, że jeszcze wychowuje się dzieci w świecie analogowym. Z użyciem właśnie takich starych rzeczy, na starych taśmach, starych kliszach. To był rzutnik Ania z lat 80., a tu jest element, który jest naprawdę niezłym rarytasem. To jest projektor obrazkowy B2 Bajka z przełomu lat 50., 60. chyba. Wygląda jak stary telefon, wysoki taki. Kiedyś to jest wykonane z bakielitu, taki czarny. Ma tutaj obiektyw i kabel w takim oplocie tekstylnym.
Zaraz, chce pan powiedzieć, że to jest oryginalny kabel?
Tak, to jest oryginalny kabel.
To ja dzisiaj takie kable w sklepach widzę.
W oplocie tekstylnym, tak. Wrócił ten styl, jest to dzisiaj modne, a dawniej było to powszechnie używane. No i tak samo jak do rzutnika należało klisze wstawić, to tu też było miejsce na klisze, żarówka pozycyjna od malucha. I to jedyny element, który mógł się zepsuć w tym miejscu. Tylko ta żarówka przepalić, bo tu optyka i jest taka prosta, tylko odbicie światła od błyśnika i napęd ręczny korbką.
Kim z zawodu byli pana dziadkowie? Bo tak widzę też i elementy mundurów wojskowych?
To akurat też zebrane jest od innych członków rodziny. Babcia była lekarzem, pediatrą i zachowały się książki o tej tematyce. A dziadek prawnikiem był i tu też była kolekcja książek jeszcze z tytułami takie prawo rzymskie z lat 50. Takie książki tutaj były. I zachowały się też dużo dokumentów i ulotek i gazetki ze strajków Solidarności, ponieważ wspierali strajk w sierpniu 80. roku i na początku lat 80. Solidarność Lekarską i zachowało się tutaj sporo rzeczy, właśnie pamiątek po tamtych wydarzeniach. No, też ciekawy egzemplarz gazety się zachował.
A wie pan, jak się czyta gazetę, to lubi się coś na przykład pochrupać, a gdyby coś spadło na podłogę, to widzę odkurzacz też na miejscu i też nietypowy.
Tak, odkurzacz działa i pracował na tej wystawie.
Ale on działa?
Tak, tak. Jest. Można go włączyć. To jest odkurzacz marki Zelmer, wyprodukowany w Rzeszowie.
Strzelam, że jeszcze był polski. Właśnie.
Tak, tak. W Rzeszowie wyprodukowany w 1939 roku. Łatwo to odczytać, ponieważ pod spodem ma blaszkę znamionową, jak spotykane jest w samochodach na przykład. Nazywa się Alfa K2 Lux i ma metalową obudowę, wygląda jak taki silnik odrzutowy.
No właśnie.
I można rurę podpiąć po obu stronach i łatwo przerobić na dmuchawę. Albo z jednej strony odkurzacz będzie wciągał, a z drugiej robił dmuchawę do usuwania jakichś zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach.
Liści z balkonu.
Tak, można wydmuchać łatwo.
Bardzo podobny, tyle że w kształcie prostopadłościanu miała moja babcia. Ale też to chyba był Zellner, tak mi się wydaje.
Tak, tak zwany jamnik, to już było następca tego odkurzacza. Na takich dwóch kółkach z tyłu, tak, to był bardzo powszechny model. Podobne rzeczy, ale dobrze, to już nie wciąga, nie dmucha, tylko dmucha ciepłem. To jest suszarka do włosów marki Farel. Jest jedna taka mała, turystyczna, poręczna i też trochę większa. Z takiej widać, wygląda taka jak turbina taka. Aha. Po boku widoczna. Takie ma zasysać powietrze, takie słoneczko, takie turbinka taka i widać tutaj wylot. I to dwubiegowa nawet.
Suszy, dmucha. Wszystko działa jak należy. O, torba nawet. Takie skórzane torby? Takich już dzisiaj nie mamy.
Walizka podróżna wykonana ze skóry z takimi klamrami metalowymi z zamkiem. A stojąca obok torba skórzana, tak już nie taka sztywna jak ta, tylko miękka, to jest pokrowiec na maszynę do szycia. Uruchamiany takim przyciskiem nożnym, taki pedał szeroki. Aha. Jest. Jest też maszyna do pisania, też podobnym takim pokrowcu skórzanym, którą no jeszcze 30 lat temu były pisane różne dokumenty i prace dyplomowe na uczelniach. Tutaj wkładano kartkę, rolka taka do przewijania i pisano klawiszami. Ja już nie załapałem się na te czasy, żeby pisać pracę magisterską na takiej maszynie, ale słyszałem historię, jak to wykonywano. Trzeba było wstawić 3 kartki, bo 2 kopie dla recenzenta, dla promotora, i z kalkami między nimi. I należało pisać to skrupulatnie, nie robiąc błędu, bo to cofnięcie znaku wymagało podłożenia takiej karteczki korygującej.
Ale dało się? Jeszcze to naprostować?
Tak, było to możliwe, ale robiąc takie błędy w każdej linijce, to katorgu musiało być pisanie 100-kilkudziesięciu stron pracy na takiej maszynie.
Najlepsze bo pomorskie. Najlepsze bo pomorskie.
Kanałów w telewizji też było niewiele, prawda? Tak spoglądam akurat na telewizor marki Neptun. Moja babcia też taki miała. Pamiętam, taką drewnianą skrzynię.
Odbiornik telewizyjny Neptun 625, wykonany przez gdańskie zakłady elektroniczne Unimor. Widać 5 kanałów na panelu, ale stacje dostępne może były 3. I tu nas suwakami regulowano tutaj jasność obrazu i dźwięk. No i oczywiście też wymagana praca przy antenie czasami, żeby dobrze ją ustawić, żeby odbiornik odbierał. I pamiętamy też takie charakterystyczne szumy, takie, które wydawał telewizor, kiedy był odłączony od anteny.
Dziś jeszcze by poszedł? Pewnie gdyby była kablówka podłączona, to pewnie tak, co?
Udało mi się wyświetlić obraz w trakcie Nocy Muzeów. O. I przez cały wieczór były na ekranie bajki kultowe. Miś Uszatek, Bolek i Lolek, Kołska Balbinka.
A w jaki sposób udało się panu tego dokonać? No bo przecież taki telewizor raczej wejścia HDMI nie ma. To po jakim kablu?
No mogę zdradzić tę tajemnicę. Ten obraz był wyświetlony z laptopa za pomocą modulatora sygnału cyfrowego na analogowy, który odbierze ten telewizor, i po drodze jeszcze kilka konwerterów, przewodów, i udało się wyświetlić bajki z dawnych czasów na takim starym telewizorze.
Zdjęcia pan robił podczas Nocy Muzeów?
Tak, tak. Kilka zdjęć udało się zrobić.
Ale chyba nie tym aparatem. Aparat marki Zenit ma pan w ręku.
Tak, to jest Zenit. Całkowicie mechaniczne urządzenie. Robiąc zdjęcia takim, należało wykonywać przemyślane kadry, ponieważ na taśmie było dostępne 32, może 36 klatek albo 28. Dlatego biorąc na wyjazd, na wyjście gdzieś ze sobą aparat, wykonywało się może kilka zdjęć, a nie tyle, co dzisiaj stoi więcej w trakcie spaceru.
Dzisiaj to z jednego miejsca na przykład człowiek potrafi sobie zrobić 30 parę sweet foci tak zwanych.
A to była cała jedna rolka filmu, po którą trzeba było pójść do sklepu fotograficznego, a później wywoływać.
Albo, a to kosztowało.
Albo kosztowało pracy własnej i wykonania ciemni w łazience. Żeby wywołać stare zdjęcia z kliszy, samodzielnie można było to zrobić nawet.
Ze smakiem spoglądam na cukierki. Irysy takie kiedyś też były.
To jest nowy produkt. Cukierki nie mają 50 lat. Coś może tak wyglądają. Irysy, takie w kwadratowym kształcie.
A cukierki, szanowni państwo, popijamy oranżadą.
Oranżada wyborowa, PRL-ka, to też jest nowy produkt. Nie też moglibyśmy ją otworzyć i sobie nalać, ponieważ to jest też nadal są dostępne w takim szklanych butelkach ze złotym kapsłem. Można w sklepach niektórych nadal dostać takie rzeczy.
Klasyka gatunku. Ale mówił pan przed rozpoczęciem naszej rozmowy, że ma pan też całkiem pokaźną kolekcję radioodbiorników.
Tak, tak, to zapraszam tutaj na tym regale. W całym pionie jest jeden na drugim. Na półkach ustawione są stare odbiorniki radiowe w takich drewnianych skrzynkach o wydłużonym kształcie. Nazywają się Beskid, Jubilat, czy też Contessa, Giewont, marki Unitra.
Polsko brzmiące nazwy, panie Janie. Czyli polskiej produkcji.
Tak, tak, produkcji polskiej. Diora to był zakład, który znajdował się w Dzierżoniowie. Aha. I produkował różnego rodzaju, różnych typów odbiorniki radiowe. Często miały takie nazwy szczytów górskich albo nazwy łańcuchów górskich, jak Beskid, albo był Giewont, albo Śnieżka, Śnieżnik. Kojarzone z miejscem nadawania fal radiowych na dużej wysokości. Na wysokich masztach i w polskich górach znajdowały się przekaźniki radiowe, działają do dzisiaj.
A te radioodbiorniki też działałyby do dzisiaj? Pewnie tak.
Tak, tak, można je włączyć nawet. Na długich falach można odbierać radio, niektóre radiostacje nadają na falach długich, ale też niektóre mogą na falach ultrakrótkich, czyli taki jak dzisiejszy zakres nadawania fal radiowych, mogłyby odebrać sygnał po odpowiednim przestrojeniu i z jednym udało się to zrobić. I można takie stare radio przestroić na taki zakres częstotliwości, jakie dzisiejsze radiostacje nadają sygnał.
Nie kłamał pan, wszystko działa.
To jest radio Beskid, do którego nawet nie trzeba anteny podłączyć, ponieważ on ma wbudowaną wewnątrz antenę i jeżeli jest w dobrym miejscu ustawiony, to można tworzyć muzykę z kanałów radiowych. Wystarczy podłączyć się do gniazdka i działa. Radio ma już 50 lat, a nawet dobrze gra.
Antena wbudowana w środek, a w dzisiejszych radioodbiornikach też już chyba tak to wygląda.
Tak, tak, też mają albo wyciągane, jeszcze są takie anteny, takie teleskopowe. Można odbierać sygnał radiowy, ponieważ radiostacje nadal nadają sygnał analogowy. Radia, które mają technologię cyfrową już nadawania. Niestety taki stary odbiornik by już tego nie odebrał. To w nowych samochodach czy najnowocześniejszych odbiornikach radiowych można taki sygnał odebrać.
Ale tylu sprzętów to chyba już pana dziadkowie nie mieli, co? Skąd pan tyle wziął tych radioodbiorników?
Kilka było tu w mieszkaniu, jakieś znalazło się w garażu, jedno w piwnicy. Od przyjaciół dostałem dwa egzemplarze też i tak kolekcja powstała. Bardzo ciekawe jest to, że te skrzynki do tych radioodbiorników wykonane są z płyty z okleiną taką drewnopodobną i to wykonywała fabryka mebli. Przy czyszczeniu i naprawie jednego radia znalazłem karteczkę naklejoną z nazwą zakładu Świdnickie Zakłady Meblowe. Takie charakterystyczne karteczki, jakie spotykaliśmy przy odsuwaniu szafy od ściany, na tylnej ścianie często były naklejone takie karteczki z nazwą producenta. I te skrzynki były wykonywane przez fabrykę mebli, a zakład Diora czy Unitra wykonywały, już montowały całą elektronikę, głośniki, panel sterujący. Trzeba przyznać, że tu one wyglądają dosyć atrakcyjnie.
I sprawdziłyby się nawet w dzisiejszych czasach. Przecież dzisiaj takie retro wraca, prawda?
No tak, oczywiście. Są nowe, zupełnie produkowane i sprzedawane odbiorniki stylu retro i mają nawet odtwarzacze płyt winylowych, bo te odtwarzacze wróciły. To moda wróciła na słuchanie muzyki z płyt winylowych. Ale z kaset magnetofonowych już nie. My nie kupimy dzisiaj nowego radioodbiornika, który posiada odtwarzacz kasety.
Pan wspominał o krótkich, o długich falach. Dzisiaj też już mało kto raczej używa takich terminów.
Tak, mamy tutaj na półce radioodbiornik marki Diora, Relax 2. W kolekcji to jest jedyne radio lampowe, które posiada, ponieważ te inne Beskid, czy Jubilat, czy Giewont, to bardziej nowa technologia tranzystorowa. a to jest jedyny radio lampowy, które posiadało komplet lamp elektronowych wewnątrz. One tak się pomarańczowym kolorem lekko żarzył i to był stary typ elektroniki. Ma też drewnianą obudowę, dwa duże pokrętła takim kremowym kolorze.
Aha. Które to rzeczywiście mogły jeździć od miejscowości do miejscowości, bo widzę i Warszawę, i Luksemburg, Gdańsk, Drezno, Katowice, Poznań, mógłbym tak długo jeszcze wymieniać.
Tak, tak, na środku tego, między tymi pokrętłami jest duży panel z zakresem częstotliwości fal długich, średnich, krótkich, ultrakrótkich. I takimi klawiszami należało wybrać zakres, jakiej fali chcemy odbierać sygnał radiowy. Wybieraliśmy zakres fal, a pokrętłem przesuwaliśmy taki widoczny pasek i przesuwaliśmy. I właśnie te nazwy miast, które były widoczne na starych radiach, to była tak zwana skala geograficzna. I na tym zakresie fal różne miasta, widać, że one są przesunięte odpowiednio, żeby się nie nałożyły te fale, bo jeżeli w różnym mieście rozgłośnie nadawałyby na takiej samej częstotliwości, byśmy mieli zakłócenie, byśmy mogli odbierać dwie fale jednocześnie, byłoby duże zakłócenie, dlatego widać, musiało powstać jakieś porozumienie nadawców radiowych.
Lubi pan podróżować, panie Janie?
A tak, jak najbardziej tak.
Spoglądam z zaciekawieniem na ten rower, pięknie odrestaurowany.
Tutaj jest akurat taki zakątek przedwojenny w tym salonie i tu jest dużo pamiątek, które już mają prawie 100 lat. Są na przykład lampy naftowe z początku XX wieku, samowary do podgrzewania wody, tygielki do mosiężne do kawy, moździerze wykonane z mosiądzu, przedwojenne pianino i rower produkcji polskiej zakładu Adama Kamińskiego z Warszawy. Do wybuchu wojny mój dziadek posiadał taki rower i po kilkudziesięciu latach jeszcze księga pamięcią to nawet potrafi wymienić części, jakie były w tym rowerze. Ja z tamtej historii postarałem się odbudować, właśnie odtworzyć tamten rower, który dziadek stracił w chwili wybuchu II wojny światowej.
Lampa na dynamo?
Tak, 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 tak. No dynamem można było zasilać taką lampę. Duża taka lampa wygląda może jak od starego samochodu przedwojennego, takim kloszem dużym. Takim.
Prawda.
I co ciekawe, te obręcze są wykonane z drewna. To są drewniane obręcze.
Rzeczywiście.
Trudne do zdobycia były bardzo takie nyple długie, ponieważ stalowe czy aluminiowe obręcze dzisiejszych rowerów, te blaszki nie są grube, a drewno jednak musiało być grube, żeby szprychy mogły się trzymać. To było powszechne zastosowanie w latach 20. i 30.
Czyli w sumie ten rower, który ma pan u siebie na stanie, to jest składak.
Tak, tak, w całości.
Nie pan to kompletował niczym puzzle.
No tak, dziadek opowiada, że miał siodełko marki Brooks i takie właśnie udało mi się zdobyć, angielskie siodełko na przykład.
To ja mam pewną propozycję. My siadamy, słuchamy muzyki, uraczymy się tą oranżadą, która stoi na stole, ale jeszcze zaproszenie by się przydało. Gdyby ktoś chciał pana odwiedzić, to w jaki sposób? Czekamy na kolejną noc muzeów?
Pewnie tak, ponieważ jest to kolekcja prywatna w prywatnym mieszkaniu, ale osoby zainteresowane, które potrzebują toalet, zapraszam na skorzystanie z tej scenerii. Znajomi artyści wykonali jakieś sesje zdjęciowe czy film. Jedna rodzina przyszła nagrywać film porównujący życie rodzinne dzisiejsze z dawnym. Dlatego warto skorzystać z takiego pleneru, póki jeszcze jest zachowany.
I w tym celu zapraszamy na facebookową stronę Perła PRL-u, a o tej wyjątkowej inicjatywie w sercu Wrzeszcza opowiadał państwu Jan Kruszewski. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo za odwiedzenie tej wyjątkowej wystawy i zapraszam.
A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Najlepsze po pomorskie.